wszystko mamy. Drodzy bracia, drogie siostry, to co my musimy zrobić, to po prostu wyciągnąć rękę i chcieć to wziąć. My wszystko mamy. My niczego nie jesteśmy w stanie dzisiaj wypracować. My nie jesteśmy dzisiaj zasłużyć sobie w jakikolwiek sposób na to, aby nasze życie było lepsze bądź inne, dlatego że Jezus Chrystus zrobił to, kiedy Go przybijano do krzyża. I chciałbym, abyśmy mieli tą świadomość, że wszystkie problemy, z którymi się dzisiaj borykamy, że wszystkie choroby, które dzisiaj być może nosimy, chcę wam powiedzieć, że za to wszystko Jezus Chrystus umarł na Golgocie. I dzisiaj tylko musimy to wziąć. I drodzy bracia, drogie siostry, kiedy patrzę na Kościół, kiedy patrzę na to, w jaki sposób Kościół próbuje dzisiaj znaleźć złoty środek na to, aby ludzi przyciągnąć do Kościoła, aby przyciągnąć ludzi do Boga, aby przyciągnąć ludzi do zbawienia, do nieba, to chcę wam powiedzieć, że jestem nieraz załamany, jest mi przykro nieraz i też muszę sam siebie nieraz wracać z niewłaściwej drogi. Szukamy różnych kluczy, drodzy bracia, drogie siostry, aby otworzyć te polskie drzwi. Ale klucz musi dać Jezus Chrystus. Zastanawiamy się nieraz, jaki Kościół powinien być. Ja nie mam dzisiaj, przyznam się, że przygotowałem słowo na temat duszy, ducha i ciała, ale kiedy już wczoraj wieczorem zastanawiałem się jeszcze, czy mam dzielić się tym fragmentem, to poczułem, że chciałbym dzisiaj przypomnieć nam słowo, które głoszę chyba już od dobrych kilkunastu lat. Fragment Bożego Słowa, który mówi nam o tym, jak powinien wyglądać Kościół. Jak powinno wyglądać twoje i moje życie, bo przypomnę, że ludzie często mylą te pojęcia i uważają, że Kościół, społeczność to jest coś innego, a nasze życie osobiste to jest coś innego. Ja chcę nam powiedzieć, moi kochani, że Boże Słowo mówi, że ty i ja jesteś Kościołem. Kiedy my stąd wychodzimy, chcę was zapewnić, że Bóg tutaj nie pozostaje. Kiedy my wychodzimy z tego miejsca, chcę wam zapewnić, że to miejsce jest zwykłym murem, zwykłą budowlą, piękną budowlą, teraz odświeżoną po remoncie, ale ciągle tylko budowlą. Natomiast Jezus Chrystus mieszka w twoim i w moim sercu. I kiedy my mówimy o Kościele, to chciałbym, abyśmy mieli tą świadomość, że my mówimy o swoim życiu, że my mówimy o tym, co dzieje się w naszym życiu. Ja jestem nieraz zasmucony, jak ludzie mówią, albo w Kościele dzieje się to czy tamto, w Kościele są takie czy inne rzeczy, bądź nie ma takich czy innych rzeczy. Drodzy bracia, drogie siostry, kiedy my zaczniemy mówić o sobie jako o Kościele, to chcę wam powiedzieć, że nasze życie zacznie całkiem inaczej wyglądać. Nam na wiele rzeczy Duch Święty otworzy nasze oczy. Ja powiem wam, jestem pod wrażeniem, ja ciągle jestem w Dziejach Apostolskich, ale Boże Słowo, wrócę dzisiaj do tego, list do Rzymian, pierwszy rozdział, pierwszy werset, apostoł Paweł mówi tak, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Ja chcę wam powiedzieć, że my nie do końca mamy właściwe tłumaczenie. Ja ostatnio sprawdzałem i tam jest użyte słowo, które mówi, że my nie jesteśmy powołani do zwiastowania Ewangelii, ale my jesteśmy powołani do tego, aby być Ewangelią. Aby ludzie widzieli w nas Ewangelię. Bo zwiastować to jest jedno, a być Ewangelią, być widocznym jako ta żywa Ewangelia, to są całkiem dwie różne rzeczy. Ale drodzy bracia, drogie siostry, wracam do Bożego Słowa, do fragmentu Bożego Słowa, które też jest związane z tym, co dzisiaj za chwilkę będziemy obchodzić pamiątkę łamania chleba, a Słowo Boże jest zapisane, jeden werset, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 42 werset, mówi tak. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Kiedy dzisiaj ktoś zastanawia się i mówi, jak powinien wyglądać Kościół, jak powinno wyglądać twoje i moje życie, a też i z drugiej strony później składa się to między innymi na społeczność, dlatego że społeczność, Kościół w rozumieniu grupy ludzi, to przecież nic innego jak ty i ja. Jeżeli ciebie nie będzie, mnie nie będzie Kościoła tutaj. to tylko budynek będzie. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, jak powinien wyglądać Kościół? Jak powinno wyglądać nasze życie, z czego my możemy korzystać w tym życiu? I chciałbym, nie będę czytał tego, jak dalej w tym fragmencie jest opisane, jak wyglądał ten pierwotny Kościół, ten pierwszy Kościół, jak był wypełniony Bożą mocą. Ale chciałbym skupić się na czterech elementach, które myślę, że dzisiaj są kluczem do tego, aby Kościół, aby Twoje i moje życie było całkiem innym życiem. Dzisiaj różnych sposobów ludzie szukają, upatrują złote środki w różnych przedsięwzięciach, w różnych rzeczach. Ja chcę wam powiedzieć, że jestem przekonany, tak jak tu stoję, że tylko cztery elementy nam są potrzebne. Nic więcej nam nie jest potrzebne. Jak te cztery elementy znajdziesz w swoim życiu, jak te cztery elementy ja znajdę w swoim życiu, jak nauczę się korzystać z nich, to chcę wam powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, że będziemy widzieć Boże błogosławieństwo. Będziemy widzieć Boże zwycięstwo w swoim życiu. Nie będziemy musieli jeździć od konferencji na konferencję, od kościoła do kościoła, aby szukać jakichś nowości. Po prostu będziesz żył Jezusem Chrystusem. I Boże Słowo mówi, że cztery elementy w pierwotnym Kościele były kluczem do tego, aby widzieć, do tego, aby oglądać Boże dzieło. Na samym początku jest napisane Słowo Boże. Ja od razu chcę powiedzieć, że oczywiście ja nie wyczerpię tego tematu, bo musiałbym bardzo długo mówić dzisiaj tutaj. Ja nie wyczerpię tego tematu, ale chciałbym przynajmniej niektóre rzeczy zasygnalizować. Jeżeli nie usłyszycie być może tych rzeczy, na które liczycie, to chcę wam powiedzieć, że ja nie zapomniałem o nich, ale po prostu z racji tego, że nasz czas jest ograniczony, nie powiem o wszystkim. Po pierwsze, drodzy bracia, drogie siostry, tą składową, tym elementem, który składa się na żywy Kościół, na Kościół Jezusa Chrystusa, to jest czytanie i słuchanie Bożego Słowa. Myślę, że dzisiaj największym problemem wśród ludzi wierzących jest to, że my nie czytamy Bożego Słowa. Albo mówiąc inaczej, za mało czytamy Bożego Słowa. To myślę, że dzisiaj, kiedy patrzę na młodych ludzi, jestem przerażony, kiedy widzę, że nie czytają Bożego Słowa. Kiedy patrzę na starsze osoby, jestem przerażony, jak jadą na pewnej rutynie, bo kiedyś czytali, bo znają i nie czytają Bożego Słowa. Kiedy patrzę na Kościół dzisiaj, jestem przerażony, jak mało dzisiaj ludzie czytają Bożego Słowa. Jak patrzę na swoje życie, jestem przerażony, bo mógłbym znacznie więcej czytać, jak to robię. I drodzy bracia, drogie siostry, Boże Słowo jest bardzo ważne. Boże Słowo przede wszystkim Tobie mi daje wiarę. Dzisiaj w tym Bożym Słowie jest napisane, że nie można się podobać Bogu bez wiary. Dzisiaj ludzie próbują się przypodobać Bogu w różny sposób. Niektórzy myślą, i to nawet w kręgach protestanckich, że jak będą dobre uczynki robić, jak ich, będą się starać, aby ich życie było na dzień coraz lepsze, to tym sobie przypodobają się Bogu. Ja chcę wam powiedzieć, że nie możesz przypodobać się Bogu. Nie możesz się przypodobać Bogu. Bóg ciebie już wybrał, a jedyną rzeczą, którą możesz się przypodobać Bogu, to jest wiara. Bo Boże Słowo mówi, że bez wiary nie można się podobać. A wiara płynie z czytania i ze słuchania Bożego Słowa. Jeżeli nie czytamy Bożego Słowa, jeżeli nie słuchamy Bożego Słowa, to chcę wam powiedzieć, żebyśmy nie wiadomo ile czasu spędzili w kościele, żebyśmy nie wiadomo ile czasu spędzili na różnych mszach, społecznościach, nabożeństwach, żebyśmy nie wiadomo jak prowadzili święte życie według naszego mniemania. Chcę wam powiedzieć, że to nie ma najmniejszej wartości. Dlatego, że Bogu możemy się przypodobać tylko w jeden sposób. Po prostu posiadając wiarę. A wiara bierze się z czytania i ze słuchania Bożego Słowa. To zachęcam nas. Zachęcam dzisiaj Boży Kościół. Zachęcam dzisiaj ciebie i mnie. Zachęcam nasze życie dzisiaj do tego, abyśmy więcej czytali i słuchali Bożego Słowa. Mało tego, że my mamy wiarę, czytając i słuchając Bożego Słowa. Nie wspomnę już o tym, że My chcielibyśmy wielkie cuda nieraz oglądać, takie namacalne w swoim życiu. Chcę wam powiedzieć, że większość tych cudów, o których my czytamy w Bożym Słowie, one były na podstawie wiary, którą ludzie posiadali. Ale Boże Słowo, chcę wam powiedzieć, na cudach się nie kończy świat, bo cuda przeminą i one nie są najważniejsze. Boże Słowo przede wszystkim daje nam mądrość. Boże Słowo daje tobie i mi mądrość do postępowania we współczesnym świecie. To, czego dzisiaj najbardziej każdy z nas potrzebuje, to po prostu mądrości. My podejmujemy każdego jednego dnia mnóstwo różnych decyzji. Od najmniejszych po największe. Od tych, których w ogóle się nie zastanawiamy, po decyzje życiowe. Od decyzji, którą nogą z łóżka wstajemy, prawą czy lewą, gdzie w ogóle się nie zastanawiamy, po decyzję, za kogo wyjdziemy za mąż, gdzie będziemy mieszkać, gdzie będziemy pracować. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, mnóstwo decyzji podejmujesz każdego jednego dnia. I chcę powiedzieć, że w każdej z tych decyzji potrzebujemy mądrości. Dzisiaj ludzie szukają tej mądrości. Dzisiaj ludzie myślą, że w internecie znajdą trochę mądrości. Tam możemy znaleźć trochę wiedzy, ale nie mądrości. Wiedza, a mądrość to są dwie różne rzeczy. Dzisiaj ludzie myślą, że jak sobie grono przyjaciół znajdą, to tam znajdą może trochę mądrości. Może popatrzymy na czyjeś doświadczenia i mówimy, o tam zdobędziemy trochę mądrości. Szukają dzisiaj ludzie mądrości u mądrzejszych ludzi, u wykształconych ludzi. Chcę powiedzieć nam, że przede wszystkim potrzebujemy Bożej mądrości. Dlatego, że kiedy mamy Bożą mądrość, to konsekwencje tego, co czynimy, konsekwencje naszych decyzji, to są dobre konsekwencje. I ważne jest to, abyśmy mieli tą świadomość, że kiedy czytamy Boże Słowo, my nabywamy mądrości, Bożej mądrości. My dowiadujemy się, czego Bóg oczekuje od nas. My dowiadujemy się, w jaki sposób Bóg chce, abyśmy wiedli swoje życie. A przede wszystkim my dowiadujemy się, że Bóg, że Jezus Chrystus kocha nas i jest z każdego jednego dnia z nami. Mógłbym mówić na temat Bożego Słowa bardzo wiele, ale chciałbym być może jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Drodzy bracia, drogie siostry, ja myślę, że my nie do końca zdajemy sobie dzisiaj sprawę to, co jest napisane w liście do Efezjan. Że my nie walczymy z krwią i z ciałem. Ostatni rozdział listu do Efezjan mówi między innymi o Bożej zbroi, która pozwala bronić się nam przed atakami diabelskimi. Nie zdajemy sobie sprawy kompletnie. Patrzę nieraz na ludzi, rozmawiam, nawet z wierzącymi ludźmi rozmawiam. Powiem wam, że my kompletnie sobie nie zdajemy sprawy, że tak samo jak Bóg istnieje, tak samo i diabeł istnieje. I chociaż Jezus Chrystus pokonał go, on ciągle chodzi i próbuje nastraszyć nas, wyrwać nas. Próbuje zniszczyć twoje, moje życie, radość i pokój. I ciągle próbuje atakować nas. I Boże Słowo mówi, że aby móc ustrzec się przed tym, mówi o Bożej zbroi, która składa się z 6 elementów. I chcę wam powiedzieć, że na 6 elementów, które tam występują, jest jeden element, który mógłby posłużyć, wydawałoby się, do ataku. To jest miecz. Biblia mówi o 6 elementach. Jeden z tych elementów jest bardzo niebezpieczny. Bo jest to miecz. Ale miecz ma dwojakie działanie. Można nim atakować i można się też nim bronić. Jak myślicie, co jest tym mieczem według Bożego Słowa? Wydawałoby się nam, że o, mieczem to powinno być, nie wiem, jakaś moc w środku wielka, niesamowita, że jak huchniemy, dmuchniemy, to się góry poprzestawiają. Nie wiem, nie chcę puszczać wodzy fantazji. Ale chcę nam powiedzieć, co Boże Słowo mówi. Boże Słowo mówi, i to jest ostatni element tej Bożej zbroi, jak poczytacie sobie ostatni rozdział listu do Efezjan, to przeczytacie, że ostatnim elementem Bożej zbroi jest miecz ducha, którym jest Boże Słowo. Jeżeli nie czytamy Bożego Słowa, chcę wam powiedzieć, że jesteśmy pozbawieni jednego z elementów Bożej zbroi. Nie masz miecza, nie czytasz Bożego Słowa, nie znasz Bożego Słowa i nie jesteś w stanie użyć tego elementu, aby się bronić. Nie jesteś w stanie. Wiecie, ja lubię czytać, co Jezus Chrystus zrobił, ponieważ to jest wzór, którego powinniśmy naśladować. Kiedy czytamy, kiedy Jezus Chrystus pojawił się na ziemi, kiedy był już dorosłym człowiekiem, to czytamy, że diabeł wyciągnął Jezusa Chrystusa po to, aby Jego kusić. Po to, aby kusić Jego, po to, aby proponować Mu rzeczy, które powinny się Jemu podobać, ale gdyby Jezus Chrystus skusiłby się na to, to najprawdopodobniej dzisiaj by całkiem inaczej to wszystko wyglądało. Wiecie, to jest tak często jak do nas. Diabeł przychodzi pod postacią bardzo pięknych i fajnych rzeczy i kusi nas. I my potrzebujemy mieć coś, co odeprzemy, coś, co spowoduje, że my się obronimy. I Bóg dał te narzędzia. Dał ci miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Wiecie, my mówimy o Jezusie Chrystusie i wydawałoby się, że właściwie Jezus Chrystus miał przecież moc. Przecież to był Syn Boży, to był nadczłowiek, mówiąc współczesnym językiem. Więc można by było powiedzieć, że przecież mógł powiedzieć: ach ty szatanie, rzucę cię teraz z tej góry, z tej skały, nie będziesz tu mnie męczył. Jezus Chrystus mógł dyskutować z szatanem. Przecież miał niesamowitą mądrość. Na pewno by przegadał szatana. Nie chcę iść dalej w wodze mojej fantazji, ale chcę wam powiedzieć, że mimo wielkiej mocy, mimo nadprzyrodzonej mocy, mimo tego, że Jezus Chrystus był Synem Boga, za każdym razem, kiedy diabeł kusił Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus odpowiadał: napisano. Pismo Święte mówi, Biblia mówi. Do czego zmierzam, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele? Kiedy przyjdzie diabeł, będzie próbował kusić ciebie. Może byś chciał mu powiedzieć: napisano, ale co? Ale gdzie? Jeżeli nie czytamy Bożego Słowa, nie jesteś w stanie obronić się tym Bożym Słowem, bo Go nie znasz. Bardzo często wtedy niestety dajemy się skusić, bardzo często wtedy popełniamy błędy swoje, a konsekwencje później musimy nieść nieraz przez wiele lat. Dlatego, że nie znaliśmy Bożego Słowa i w momencie, kiedy nie trzeba było dyskutować, w momencie, kiedy nie trzeba było interpretować czegoś, w momencie, kiedy nie trzeba było udawać kogoś innego, tylko wystarczyło powiedzieć: bo Boże Słowo mówi to i to. Idź precz ode mnie. Tego nie mogliśmy zrobić, bo nie znaliśmy Jego. Drugim elementem, drodzy bracia, drogie siostry, który mógłbym mówić jeszcze wiele na temat Bożego Słowa, ale nie mam czasu tutaj na tyle. Drugim elementem, o którym czytamy tutaj, i to nie jest może po kolei, ale to jest modlitwa. Na temat modlitwy bardzo wiele mówimy. Na temat modlitwy bardzo wiele słyszymy. My znamy niektóre modlitwy na pamięć. Są ludzie w kręgach chrześcijańskich, że bardzo wiele czasu mówią, wypowiadają pewne słowa. Ale modlitwa, drodzy bracia, drogie siostry, jest niczym innym jak szczerą rozmową z naszym Panem, z Jezusem Chrystusem. Jeżeli my nie będziemy szczerze rozmawiać z Jezusem Chrystusem i jeżeli my nie znajdziemy czasu na rozmowę z Jezusem Chrystusem, to nasze relacje nigdy nie będą zdrowe. Wiecie, lubię ten przykład. Dobre małżeństwo rozmawia ze sobą. Nieraz jak ludzie mają problem ze sobą jakiś, to sami wychodzą z założenia i mówią: no tak, no właściwie to trzeba porozmawiać o tym. Nie można ciągle nieść tego i chować pod dywan. Musimy usiąść i musimy porozmawiać o tym. Rozmowa jest niczym innym jak właśnie modlitwą. Kiedy rozmawiasz z Jezusem Chrystusem, to wtedy możesz wylać przed Nim wszystko. Ale też możesz posłuchać, co On ma do powiedzenia dla Ciebie. Mówiłem ostatnio na temat modlitwy, więc może nie chciałbym długo na ten temat mówić. Ale mówiłem w środę, bodajże przedostatnią, o tym, że ten czas na rozmowę z Jezusem Chrystusem jest niesamowicie ważny. Czy my mamy taki czas, kiedy my zamykamy swoją komorę, kiedy my zamykamy za sobą drzwi? To znaczy się, kiedy my wyłączamy telefon, kiedy my rezygnujemy z zajęcia, kiedy my rezygnujemy z hobby, kiedy my jesteśmy gotowi poświęcić kawał swojego czasu, być może w którym byśmy zarobili może wiele pieniędzy nawet. Czy mamy taki czas, aby rozmawiać z Jezusem Chrystusem, aby wylewać przed Nim swoje serce, swoją duszę i aby napełniać się tym, co On ma do powiedzenia? Nieraz ludzie pytają się, ja bym tak chciał usłyszeć Boży głos, ale gdzie Ty chcesz usłyszeć ten Boży głos? Będąc ciągle w ruchu, będąc ciągle pełen myślenia o tym, co trzeba zrobić, o tym, co trzeba zaplanować. Chcesz usłyszeć Boży głos wtedy, kiedy komputer gra, kiedy telewizor gra, kiedy Twoje myśli są przejęte i zajęte różnymi rzeczami? Nie jesteś w stanie. Nie jesteś w stanie usłyszeć tego. Wiecie, gdybym miał zrobić doświadczenie, włączylibyśmy tutaj Gosia, by zaczęła grać, a ja bym do Was dalej mówił. I część z Was już by mnie nie słyszała. Jeszcze jakby Kamil zaczął grać i Patryk by zaczął grać, a może z tej strony jeszcze Krzysiu by zaczął coś mówić, to gwarantuję Wam, że już byście w ogóle mnie nie słyszeli. Ja chcę, drodzy bracia, drogie siostry, mocno podkreślić nam, musimy mieć czas na rozmowę z Jezusem Chrystusem. Musimy mieć czas, aby zamknąć za sobą drzwi. I oprócz tych modlitw, które mamy w kościele, w zborze, w społeczności, z braćmi, siostrami, przy stole, przy jedzeniu, nie wiem, jakichś jeszcze innych, musimy mieć ten najważniejszy czas. Czas rozmowy z Jezusem Chrystusem. Które małżeństwo by wytrzymało, gdyby mąż albo żona ciągle mówili, no nie mam czasu, aby z Tobą porozmawiać. Rok, dwa, trzy. Drodzy bracia, drogie siostry, modlitwa, ona powoduje, że my mamy bardzo głęboką relację z Jezusem Chrystusem. I dzięki tej relacji jesteśmy w stanie przejść przez wszystko. Kiedy przyjdą kłopoty, kiedy diabeł nas uderzy, chcę Wam powiedzieć, że dzięki relacji, jaką jest modlitwa, jesteśmy w stanie przejść przez wszystko. Po trzecie, trzeci element, o którym Boże Słowo mówi, element, który powoduje, że Kościół jest mocny, element, który powoduje, że Twoje i moje życie może być stabilne, to jest jednomyślność. To jest jednomyślność. Oni byli jednomyślni. Co daje jednomyślność, drodzy bracia, drogie siostry? Jest napisane w liście do Koryntian, że trzy rzeczy są najważniejsze. Wiara, nadzieja i miłość. Ale z nich najważniejsza jest miłość. A wiecie, kiedy miłość jest? Kiedy ludzie są jednomyślni. Jeżeli nie ma jednomyślności, wcześniej czy później miłość, która tam jest, zaczyna ulatywać. Owszem, ja nie mówię tutaj o jakichś szczegółach, tak? Ja nie mówię tutaj o jednomyślności w każdym centymetrze. Ja mówię tutaj o sprawach duchowych. Ja mówię tutaj o Bożym Kościele. Jednomyślność, drodzy bracia, drogie siostry. To, z czym my się dzisiaj borykamy, ja powiem Wam, że to słowo, ten element jednomyślności, to jest jeden z największych problemów polskiego społeczeństwa. Polskiego społeczeństwa. Bo Polak, każdy chce być indywidualistą. Bo każdy Polak jest indywidualistą. Każdemu Polakowi się wydaje, że tak jak on uważa, to jest najlepsze. Każdy Polak jest najlepszym lekarzem, każdy Polak jest najlepszym, nie wiem, doradcą, każdy Polak ma mądrość i patent na wychowanie swoich dzieci, każdy Polak jest po prostu the best. Ale chcę Wam powiedzieć, że kiedy później patrzymy na życie, kiedy przyglądamy się, to stwierdzamy, że jednak to nie do końca było tak, jak myśmy uważali. I trzeba było jednak zgodzić się może z kimś innym. Może trzeba było posłuchać kogoś innego. Może trzeba było po prostu być jednomyślnym z kimś innym. Drodzy bracia, drogie siostry, oni byli jednomyślni. Oni nie próbowali, nikt z nich nie próbował ciągnąć linę w swoją stronę. Oni ciągnęli w jednym kierunku to. Jednomyślność. To jest element, to jest podstawa do tego, aby móc widzieć miłość. I czwarty element, którym chciałbym zakończyć, to jest łamanie chleba. To jest to, co za chwilkę i my będziemy robić. Łamanie chleba. Ja lubię się nieraz pytać ludzi, czy wiedzą, co to jest wieczerza pańska. No, odpowiadają, pamiątka. Ale czemu służy ta wieczerza? Co ona ma przypominać nam i co my możemy czerpać z tej pamiątki? To nie jest tak, drodzy bracia, drogie siostry, że Jezus Chrystus kazał pamiątkę odbywać, przypominać ją, więc my sobie tak to robimy. Uciekajmy od kościoła tradycji. My dzisiaj mamy piękną tradycję. Polska ma piękną tradycję. To jest tak chrześcijański kraj. To ja nieraz jestem pełen podziwu, jak ludzie mówią, bo chrzest Polski był gdzieś tam. Wiecie, ja nie będę wam opowiadać historii, bo ja nie jestem historykiem. Ale co to znaczy chrzest Polski? To był jeden gościu, który miał koronę na głowie, kilku jego ziomków, którzy wkoło byli. I ich ochrzcili i mówili, że to był chrzest Polski. My mamy piękną tradycję, nieraz trochę zawiłą. My mamy Kościół dzisiaj, chrześcijaństwo, które ma piękną tradycję. Ale chcę wam powiedzieć, uciekajmy od tradycji, ale żyjmy tym, co jest żywe. Żyjmy tym, co ma dzisiaj wpływ, co ma dzisiaj działanie na twoje i moje życie. Dlatego, że tradycja nie ma żadnego wpływu. I drodzy bracia, drogie siostry, kiedy Jezus Chrystus zalecał to, abyśmy obchodzili pamiątkę Jego śmierci. Kiedy mówimy o łamaniu chleba, kiedy mówimy o kielichu, kiedy mówimy o Jego ciele złożonym na krzyżu i mówimy o Jego krwi, która się lała, to jestem przekonany, że Jezus Chrystus chciał, abyś ty i ja dzisiaj miał tą możliwość. Po pierwsze, kiedy wspominamy śmierć Jezusa Chrystusa, Jego zmartwychwstanie, to my możemy mieć pewność, że wiemy, dokąd idziemy. I to jest twoje i moje zbawienie. Wiecie, to jest tak puste życie, kiedy my nie jesteśmy pewni, dokąd my idziemy. To jest tak tragiczne, kiedy my nie mamy tej świadomości, że nasze życie nie kończy się tu na ziemi, ale że ono dalej gdzieś będzie, że nie gdzieś, ale w konkretnym miejscu. Drodzy bracia, drogie siostry, pewność zbawienia to jest to, czym dzisiaj się powinniśmy radować i cieszyć. My nieraz lubimy się radować i cieszyć takimi przyziemnymi rzeczami. Nowy telefon sobie kupimy, nową bluzkę sobie kupimy, samochód może sobie kupimy, na wczas gdzieś my cieszymy się jak małe dzieci. Ale to wszystko przemija. Za 3 tygodnie mówisz, że ta bluzka już inna by się przydała. A te wczasy to w zeszłym roku, no ale teraz bym gdzieś pojechał. A ten samochód to już się zepsuł. Drodzy bracia, drogie siostry, Jezus Chrystus chce, abyś miał coś, co nigdy się nie psuje. Coś, co nigdy nie traci na wartości. Coś, co powoduje, że nie musisz się martwić ani smucić, nie musisz szukać kolejnej reklamy na lepsze szczęście, tak jak dzisiaj ludzie, tak? Coraz lepsza reklama musi być, żeby coraz bardziej człowiek był szczęśliwy, bo z tej poprzedniej już nie jest szczęśliwy. Tym czymś jest zbawienie, które Jezus Chrystus zapewnił ci, umierając na krzyżu, kiedy składał swoje ciało. Chcę ci powiedzieć, że On zapewnił ci zbawienie. Kiedy składał swoje ciało. I to, kiedy dzisiaj za każdym razem wspominamy pamiątkę, chcę ci powiedzieć, że powinniśmy mieć to przed swoimi oczami, że tam przybił twoje i moje grzechy. że tam przybił Twoje i moje choroby, że tam przybił Twoje i moje problemy. I być może dzisiaj, może nie poradzisz sobie, może masz problemy z poradzeniem sobie z tym. Ale ważna jest podstawa, abyś wiedział, że Jezus Chrystus tam to przybił już. Więc dzisiaj tak chcielibyśmy coś zrobić, próbujemy, wydaje nam się, że jesteśmy w stanie coś tam pozmieniać. Chcę Ci powiedzieć, drogi bracie, droga siostro, chcę sobie przypomnieć po raz kolejny. Jezus Chrystus przybił to wszystko na krzyżu. I po drugie, w tym czwartym elemencie jest ta druga część. To jest ta krew Jezusa Chrystusa, którą On chce, żebyśmy wspominali, ale chce też, abyśmy potrafili korzystać ciągle z mocy tej krwi. Krew, która ma moc przebaczenia. Krew, która symbolizuje właśnie przebaczenie Twojego i mojego grzechu. Jej, dzisiaj wiele ludzi nie jest w stanie normalnie żyć, bo nie są w stanie wybaczyć. Albo są ciągle szantażowani przez diabła, który ciągle przychodzi i szantażuje Cię Twoimi grzechami. Szantażuje Cię Twoją przeszłością. Szantażuje Cię tym, co być może złego zrobiłeś w swoim życiu. Nie jesteś w stanie przebaczyć nieraz innym ludziom. Drogi bracie, droga siostro, drodzy przyjaciele, bracia i siostry wierzący, chcę powiedzieć nam, że za każdym razem, kiedy przystępujemy do stołu, Jezus Chrystus przypomina mi i Tobie. Przestań walczyć. Tylko przyjmij to, co uczyniłem dla Ciebie. Przestań wojować, przestań próbować udawać, że swoimi uczonkami nagle jesteś w stanie coś polepszyć. Nie. Po prostu przyjdź pod krzyż. Przyjdź pod krzyż. A za każdym razem, kiedy szczerze przychodzimy pod krzyż, chcę Wam powiedzieć, że moc Ducha Świętego wylewa się na każdego z nas. I nagle od środka czujesz, że jednak może być inaczej. Że nie jesteś sam. Że nie musisz walczyć ze wszystkim sam. Ale jest ktoś, kto jest Twoim i moim orędownikiem, tym kimś jest Jezus Chrystus. Amen.